Kochani bracia i siostry, przejdziemy już od razu do Słowa Bożego. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział. Po raz trzeci będziemy czytać z pierwszego rozdziału pierwszego listu do Koryntian w czasie ostatnich naszych trzech nabożeństw. Tydzień temu czytaliśmy i rozważaliśmy od 1 do 9 wersetu. W czwartek rozważaliśmy od 9 do 17. A dzisiaj będziemy rozważać Słowo Boże od 17 do końca tego rozdziału. Jakoś tak ja sam nie wiem, dlaczego tym rozdziałem, czy tym listem, sam nawet nie wiem, czy Pan Bóg chce, żebym się tym listem całym zajął, ale jakoś tak. Wiecie, ja myślałem wczoraj, że jednak trochę coś innego powiem, ale właśnie tutaj będąc na tym uwielbieniu, przypomniała mi się taka myśl, że w Biblii jest tak wiele takich pozornych paradoksów. A więc pewnych rzeczy, pewnych praw, zasad biblijnych, które jak już zresztą wspomniałem wcześniej, że jeśli chcesz mieć więcej, to ofiaruj coś, to bądź ochotnym dawcą. I tutaj w tym fragmencie właśnie też można doczytać się takiego czegoś dziwnego, czegoś, co po ludzku w tym świecie jest, jak Łukasz tutaj mówił, głupcem go nazwali. Tu właśnie o głupcach jest trochę napisane, o tych, którzy są głupi w oczach tego świata. Więc czytajmy od 17 wersetu ten rozdział do końca. I apostoł Paweł, na tym zakończyliśmy w czwartek, mówi tak: nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem: wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych, i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co jest niskiego rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. Ale wy, tak bardzo mi się to podoba, ale wy, ale ty, Kościele Chrystusa, ale ty, siostro i bracie, ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. Aby, jak napisano, kto się chlubi, w Panu się chlubił. Kto się chlubi, w Panu się chlubił. I kochani, apostoł Paweł tutaj w tym 17 wersecie mówi, że został posłany, aby głosić, ale nie w mądrości mowy. Czy on był jakimś prostakiem, czy był jakimś niewykształconym? Nie, wcale nie. On był człowiekiem bardzo, bardzo elokwentnym z pewnością i był człowiekiem z pewnością wykształconym. Był człowiekiem przygotowanym do tego, aby pięknie głosić, aby jakieś wywody w jakiś super, przepiękny sposób przedstawiać. Ja wyobrażam sobie apostoła Pawła jako na przykład takiego profesora Bartoszewskiego. Nie wiem, czy go słuchacie kiedykolwiek, ale ja bym nawet chyba pracę zostawił, gdybym wiedział, że będzie profesor Bartoszewski przemawiał, bo kiedykolwiek go słuchałem, a słuchałem go parę razy, może dwa razy, może trzy razy, jakieś takie dłuższe jego przemówienia, ale zawsze sobie myślałem: Boże, jak pięknie potrafi ten człowiek mówić, jakich potrafi słów używać, żeby drugiego nie obrazić, a jednak powiedzieć pewne rzeczy, które są jasne. Jasne, wyraźne. Więc nie jest to jakaś takie pociągnięcie z grubej rury, jak czasem mówimy, a więc wypowiedzenie byle czego, bez żadnego zastanowienia się. Jest człowiekiem bardzo bardzo mądrym. I myślę sobie, że apostoł Paweł był człowiekiem, który potrafił przemawiać. Ale kiedy chodzi o zwiastowanie Ewangelii, kiedy chodzi o zwiastowanie krzyża Jezusa Chrystusa, to mówi, tu nie chodzi o mądrość ludzką. Absolutnie tu nie chodzi o mnie. Nie chodzi o moje przemówienie, nie chodzi o moją umiejętność, nie chodzi o moje zdolności, ale chodzi o to, aby krzyż Chrystusa nie utracił mocy. I w czwartek zakończyliśmy nad takim pytaniem, kiedy krzyż Chrystusowy traci moc? Czy w ogóle jest taka możliwość, żeby krzyż Chrystusowy tracił moc? Oczywiście jest. Może tak się zdarzyć, że krzyż Chrystusa nie będzie miał mocy, a to będzie miało miejsce wtedy, kiedy w głoszeniu albo też czynieniu słowa, nawet w naszych codziennych zajęciach, codziennych obowiązkach, a więc w tym głoszeniu czy w czynieniu słowa jest dużo człowieka. A więc kiedy jest moje ja, kiedy jest ludzka mądrość, kiedy jest filozofia, kiedy jest wymądrzanie się, przekonywanie, przekomarzanie się albo jakieś utarczki, tam nie może działać ta moc krzyża Jezusa Chrystusa. Nawet gdybyśmy się sprzeczali na temat Słowa Bożego, to co to komu pomoże? Prawdopodobnie jeden i drugi, jeśli by to dwie osoby rozmawiały, odejdą rozbite wewnętrznie, a nie zbudowane. A więc kiedy człowiek jest gwiazdą, krzyż Chrystusa traci moc. Dlatego, bracia i siostry, moja prośba i też ja nad tym się zastanawiam, aby gwiazdą w naszym życiu był Chrystus. Aby gwiazdą w moim życiu, w życiu każdego wierzącego człowieka, w życiu moim i twoim był Chrystus. Co robię, niech to będzie czynione dla Chrystusa. Co mówię, niech Chrystus będzie uwielbiony. Pracujesz, czyń to dla Niego. Mówisz coś, niech On będzie zadowolony, niech On będzie uwielbiony. Cokolwiek czynicie, czyńcie jak dla Pana, nam mówi Słowo Boże. I niech Chrystus będzie gwiazdą. Kiedy zamiast tego prostego zwiastowania o Jezusie, o Jego narodzeniu, o śmierci, o zmartwychwstaniu, czy też dalej o wniebowstąpieniu i o działaniu Pana Jezusa Chrystusa, kiedy jest wiele ludzkiej filozofii, ludzkiej mądrości, to krzyż Chrystusa nie ma mocy. Krzyż Chrystusa nie ma mocy. A więc gwiazdą najmocniej, a w zasadzie jedynie świecącą w moim życiu, niech będzie Chrystus. Amen. Niech będzie Chrystus, moje postępowanie, moje słowa, niech Jego uwielbią. I przyjdzie próba na takie amen. Przyjdzie próba na takie amen. Być może dzisiaj po południu przyjdzie próba. Ja decyduję, Panie Jezu, Ty bądź gwiazdą. I przyjdzie próba, aby się z kimś zacząć spierać, aby komuś pokusa jakaś, aby komuś odpowiedzieć nieprzyjemnie, w jakiś taki niemiły sposób. Ale jeśli mam na uwadze, jeśli będę miał na uwadze, że Chrystus ma być jedynie gwiazdą w moim życiu, jedynie tym obiektem, na który chcę kierować moje oczy i Jego chcę uwielbić, to pojawi się taki sygnał stop, nie bądź nerwowy, nie bądź taki jakiś niemiły, bo Chrystus ma być uwielbiony. I teraz w kolejnych wersetach apostoł Paweł chce nam pokazać różnicę pomiędzy mądrością ludzką, tymi naturalnymi zdolnościami człowieka, które oczywiście także od Boga pochodzą, a tą prostą biblijną drogą za Jezusem, czyli drogą krzyża. I chce nam tutaj apostoł Paweł to w jakiś sposób przedstawić. Mówi, mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Bracia i siostry, przez całą historię ludzkości próbowano usunąć to dzieło krzyża. Próbowano krzyż Chrystusa w różny sposób jakoś zniszczyć, pokazać w złym świetle. Oczywiście nam wiadomo, że najbardziej na tym zależy przeciwnikowi Bożemu, szatanowi, który wie, że bez dzieła krzyża, bez tego dzieła, które Chrystus dokonał i też bez dzieła krzyża w naszym życiu nie ma zbawienia. Nie ma zbawienia. Są w świecie religijnym tacy ludzie, którzy polegają na swojej religijnej gorliwości, na wysiłkach, na chodzeniu powiedzmy do kościoła, różnych działaniach, uczynkach i w ten sposób chcą zasłużyć na akceptację Bożą, na zbawienie. Czytamy tutaj o Żydach. Żydzi nie mogli przyjąć i zaakceptować tego, że Pan Jezus jest Bożym wybrańcem, że jest tym jedynym, który został posłany, dlatego że został ukrzyżowany. Dlatego, że został ukrzyżowany, a to było hańbą dla Żydów, dlatego, że starotestamentowe słowa, zakon mówi jednoznacznie, że przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. A więc dla Żydów to, że pojawił się Mesjasz, pojawił się Chrystus i że potem umarł na krzyżu, było nie do przyjęcia, bo bo przeklęty, który zawisł na drzewie. I sam fakt ukrzyżowania, fakt tego, że Pan Jezus zawisł na krzyżu, był dla Żydów raczej dowodem na to, że On nie miał nic wspólnego z Bogiem. No bo jak mógł? Jak mógł? Wyobrażali sobie czegoś innego. Czytamy tutaj o tym, że podczas gdy Żydzi znaków się domagają, Żydzi znaków się domagali w tym okresie, szukali znaków. I w tym okresie pojawiło się wielu fałszywych takich zwodzicieli, którzy obiecywali różne cuda i w ten sposób gromadzili sobie zwolenników. I to było przeszkodą, aby zaufać Chrystusowi temu ukrzyżowanemu. Poza tym Żydzi w Jezusie widzieli człowieka nisko urodzonego, takiego, który pochodzi tam z tej warstwy, powiedzmy, najniższej, skromnego, a też widzieli Jezusa, bo On przecież takim był, który unikał jakichś widowiskowych scen, jakichś niesamowitych rzeczy, a był sługą, był pokornym sługą, jak czytamy w Słowie Bożym. Zachowywał się jak sługa i takim był. A więc jak taki ktoś może być królem, jak taki ktoś może być Zbawicielem? Kolejna przeszkoda, która nie pozwoliła uwierzyć, że Jezus jest tym Bożym wybrańcem, jest ta, że nie chcieli przyjąć takiej myśli, że śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa mogą przynieść wieczne życie, wspaniałe życie, błogosławieństwo. Że tylko przez śmierć, a więc tylko my także, bracia i siostry, przez krzyż, ukrzyżowanie własnego ciała, poddanie swojego życia Bogu, możemy otrzymać błogosławieństwo. Bo dumny człowiek, mądry we własnej mądrości, otrzyma coś od Boga? Nie. Tu apostoł Paweł mówi, gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Gdzie? Gdzie bez Chrystusa? Co może osiągnąć? Pewnie w świecie coś tam osiągnąć może, ale bez Chrystusa każdy jest zgubiony. I Żydzi uważali, nie byli w stanie przyjąć Chrystusa, czy mieli z tym wielką trudność, chociaż czytamy tutaj, natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków. A więc to znaczy, że byli wtedy już i Żydzi, i Grecy, którzy przyjęli Chrystusa, którzy go zaakceptowali. Ale dla większości to było nie do przyjęcia, że taki chrześcijański kaznodzieja zwiastujący takie proste poselstwo może być Mesjaszem, może być tym wybranym. Dla Greków oczywiście to było nie do przyjęcia. Grecy raczej z takiego kogoś się pośmiali, a nie niż z jakimś szacunkiem mieliby wysłuchać tego, co on mówił. I zarówno, jak czytamy, i dla Greków, którzy polegali na własnej mądrości, a także dla Żydów, krzyż Chrystusa był raczej niemile widziany, albo nie raczej, ale niemile widziany. Poselstwo o krzyżu było jakimś dziwactwem, było jakimś może i nawet szaleństwem, czymś, co? Takie coś przyjmować? Pytanie, bracia i siostry, czy dzisiaj są tacy ludzie? Czy dzisiaj są ludzie, którzy krzyż Chrystusa w taki sposób traktują? Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Jest wielu takich ludzi. Ale zastanawiając się nad tym fragmentem Słowa Bożego, pomyślałem sobie, gdyby ci ludzie przeczytali ten werset i pomyśleli, wyciągnęli tylko taki wniosek. Aha, to my zginiemy. To my zginiemy. Tu jest tak napisane. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. I teraz ta myśl, że my zginiemy i gdyby ci ludzie pomyśleli o konsekwencjach tego odrzucenia krzyża, to być może niektórzy by pomyśleli, oj, musimy raczej się nad tym zastanowić. Bo Słowo Boże nam mówi, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Końcem tego lekceważenia krzyża Chrystusa może być zginienie, może być śmierć. Jest śmierć, by trzeba było powiedzieć. Dzisiaj są niestety ludzie, którzy nie chcą słyszeć o krzyżu, kpiny sobie robią, drwią. Czasem z przykrością trzeba powiedzieć, że niekiedy nawet wierzący jakoś takie mają podejście bardzo luźne, może nawet niektórzy lekceważące. Co mi da ta mowa o krzyżu? Co mi to da? Ja nie potrzebuję takich wiadomości. A co tam słuchać? Co tam mają słuchać na tym Woodstocku o krzyżu? Przecież tam trzeba się dobrze zabawić, tam ważne są inne rzeczy. Kasa się liczy, motor się liczy, Honda się liczy, wszystko to, co na tym świecie się liczy. Ale teraz słuchać o krzyżu, jest wielu ludzi, którzy to lekceważą. I mowa o krzyżu dla takich ludzi jest głupstwem. Dlaczego? Dlatego, że tylko w krzyżu Jezusa Chrystusa jest zbawienie. Tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi jest odkupienie. Droga do zwycięstwa, droga do, po pierwsze, do pojednania z Bogiem, do wiary, droga do zwycięstwa w życiu naszym, także bracia i siostry, prowadzi przez krzyż. Nie prowadzi tylko przez oklaski. Wspaniale, pięknie, chwała Bogu, radość, pokój, to nam towarzyszy, Bogu za to dzięki, ale czasem trzeba przechodzić przez trudności, czasem trzeba przechodzić przez różne doświadczenia i w tym należy Boga wielbić, w tym należy Bogu przynosić chwałę. Branie tego krzyża, o którym nam mówi Pan Jezus, to oznacza przyjęcie Bożej woli w naszym życiu. Zgodzenie się z tym, czego Bóg ode mnie oczekuje. Zgodzenie się z Bożą drogą dla mojego indywidualnie życia. A więc zgodzenie się z tym, co jest zapisane w tym Słowie i zgodzenie się z tą indywidualną wolą Bożą, którą Bóg mi przekazuje. A więc mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Obyśmy jak najczęściej, drodzy bracia i siostry, myśleli o krzyżu, myśleli i też analizowali swoje życie i ukrzyżowali, jak powiada nam apostoł Paweł chyba w liście do Galacjan i do Rzymian, że mamy ukrzyżować ciało swoje, a więc mamy poddać swoje cielesne pragnienia pod Bożą wolę, poddać je. A przecież one się pojawiają, przecież te cielesne pragnienia przychodzą na nasze życie i chcielibyśmy tak, i chcielibyśmy inaczej, i chcielibyśmy postawić na swoim, i chcielibyśmy komuś coś udowodnić, i chcielibyśmy argumenty mądre powiedzieć, bo przecież już mamy doświadczenie, bo przecież już coś poznaliśmy. I zdarza się, że pokazujemy tą ludzką mądrość, swoją mądrość. W 19 wersecie apostoł Paweł przypomina fragment z Księgi Izajasza. I czytamy tak. Napisano bowiem. Napisano bowiem. Bracia i siostry, już to samo stwierdzenie napisano bowiem każdemu z nas, dla każdego z nas wierzącego człowieka powinno taką wnieść, takie światełko się powinno pojawić. Aha, jeśli coś napisano, to się spełni. Amen? Tak wierzymy. Jeśli coś napisano, to się spełni. To, co napisano o Chrystusie, o Jego przyjściu pierwszym, to się spełniło. Żydzi w to nie uwierzyli, Grecy wątpili, a to jakieś tam bajki, ale to, co zostało napisane, to się spełni. Co napisano? Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. O, poważne słowa, poważne, bardzo poważne słowa. Napisano, napisano. I kiedy ten fragment czytałem, właśnie sobie pomyślałem, Boże, jeśli to napisano, to lepiej być bardzo pokornym, lepiej się za bardzo nie wychylać, tej ludzkiej mądrości nie pokazywać, tego swojego takiego doświadczenia życiowego też za wiele nie eksponować, nie pokazywać, że ja już wiem, ja już poznałem, ja już jestem taki, już coś osiągnąłem. Lepiej tego za mocno z tym się nie wychylać, bo wniwecz Bóg obróci mądrość mądrych. Wniwecz. Można taki właśnie wniosek wyciągnąć, że Bóg może się pewnym naszym, być może nawet słowom czy myślom wypowiadanym przez nas z wielkim przekonaniem, Bóg się temu może sprzeciwić, bo wniwecz to obrócić. Ktoś mocno coś mówi, postanawia, ja już teraz będę to i tamto, ja już będę taki, że już teraz nic mnie tutaj nie pokona. Tą mądrość ludzką pokazuję, siłę swoją. A starsi bracia by powiedzieli, o, chłopcze, spokojnie, spokojnie, nie bądź taki zarozumiały. Bóg wniwecz obróci mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. I bracia i siostry, wracając do tego stwierdzenia, napisano bowiem. Słowo Boże nam mówi, że ani jedna jota, ani kreska nie przeminie. Nie przeminie, nie przeminie, czyli całe słowo się wypełni. I tutaj apostoł Paweł wskazuje na zawodność i ograniczony charakter ludzkiej mądrości. Zawodność i ograniczony charakter ludzkiej mądrości. My byśmy czasem chcieli się czymś pochwalić, czymś swoimi zdolnościami, osiągnięciami. Wcale, myślę, nie musi być w tym nic złego. Natomiast kiedy to robimy z takim pragnieniem pokazania, jaki ja to już jestem, a więc chwalimy się, tak się w cielesny sposób chwalimy, to, to się to Bogu nie podoba. Nawet to, że się pochwalę, nawet to, że opowiem o jakimś przeżyciu, niech to będzie Bogu na chwałę, niech to Jemu przyniesie chwałę, niech to będzie wypowiedziane z wdzięcznością dla Boga i z pokorą w swoim sercu. I apostoł Paweł tutaj mówi, że mimo swojej wielkiej mądrości świat nie mógł poznać Boga. I ludzie dzisiaj w dalszym ciągu przez swoją mądrość, jedni chcą poznać Boga, chcą Go zgłębić, a inni chcą udowodnić, że Go nie ma przez swoją ludzką mądrość. I jedni i drudzy mają problemy, powiem krótko. Jedni i drudzy mają problemy, bo apostoł Paweł mówi, gdzie jest mądry, gdzie jest uczony, gdzie badacz wieku tego, gdzie? Kiedy myślimy o przyszłości, to bez Chrystusa gdzie? Co? Można wiele osiągnąć na tej ziemi. Można zdobyć tytuły, można zdobyć pozycje, można zdobyć prestiż, ale bez Chrystusa. Gdzie? Gdzie? I apostoł Paweł odkrywa przed Koryntianami właśnie to, jak można Boga poznać, jak Go przyjąć, jak się o Nim dowiedzieć. W 21 wersecie apostoł Paweł mówi tak, skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu. Takie fajne słowa, przeto upodobało się Bogu, a Bóg miał sobie taki kaprys. Oczywiście nie myślę, że można tak powiedzieć, ale upodobało się Bogu, aby zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Oczywiście, że tu nie chodzi o jakąś głupotę. Tu nie chodzi o głupotę, tu chodzi o prostotę. O prostotę Ewangelii, prostotę poselstwa Ewangelii. Tu nie chodzi o filozofię ludzką, ale chodzi o to, co jest zapisane. A jeśli chodzi o to, co jest napisane, to Słowo Boże nam mówi, że głupi na tej drodze nie zbłądzi. A więc to musi być na tyle proste, aby każdy to mógł zrozumieć. Mądrzy Grecy, dla nich to było zbyt proste. Jak możliwe, żeby takie proste poselstwo Ewangelii przyjąć? Ale skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. I teraz Koryntianie powinni zrobić to, co z pewnością zrobiliby wszyscy Polacy. Powinni powiedzieć, aha, no to teraz wiemy, skoro nie mądrość ludzka, no to ta naprawdę jest proste. No my teraz wiemy, jak należy poznać Boga. No jak mogliśmy w swojej mądrości do tego nie dojść? Że to jest takie proste. A okazuje się, że nie było to dla nich takie proste. Nawet głupie zwiastowanie, przez głupie zwiastowanie jest napisane, można poznać Boga. Jak to możliwe, że do tego nie doszli? Bracia i siostry, ileż razy ja to w życiu swoim usłyszałem na własne uszy, kiedy głosimy Ewangelię, ludzi, którzy mówią, to proste, to takie proste, to wręcz niemożliwe, żeby przyjąć Chrystusa, to było takie proste. A im mądrzejszy człowiek, im bardziej rozwinięty umysłowo, powiedzmy, rozwinięty ten jego umysł, to tym trudniej zaufać Bogu. Bo to nie przez mądrość ludzką. Ja tutaj nie chcę powiedzieć, ani apostoł Paweł tutaj nie chce powiedzieć, że w Kościele Chrystusa to są ci niewyuczeni, ci niewykształceni, ci najubożsi, najbardziej chorzy, najsłabsi. Nie o to chodzi wcale, absolutnie nie o to chodzi. Upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. Im więcej mądrości ludzkiej, tym trudniej ludziom dojść do Boga. Dlatego mądrość ludzką w przyjęciu tego, co od Boga pochodzi, czasem trzeba zostawić na boku. Bóg dał nam umysł, jak mówi nam list Jana, 5 rozdział, chyba 20 werset. Bóg dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym, tak jest napisane w tym wersecie. Bóg dał nam rozum, abyśmy poznali Boga. Natomiast powinniśmy mieć otwarte serce, aby to Boże objawienie przyjąć w sercu, przez serce, nie przez ludzką mądrość. I chwała Bogu, że Bóg ma takie dziwne upodobania. Nie mądrość ludzka, nie własne pomysły. Nie możemy powiedzieć, że wszystkie drogi prowadzą do Boga. Nie możemy powiedzieć, że a co tam, gdziekolwiek będę chodził, jakkolwiek będę wierzył, wszystko jedno. Jednego Boga mamy, wszystko okej. Upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie. O co chodzi? Przez tą prostą Ewangelię, przez tą prostotę Ewangelii. Chrystus umarł za grzechy człowieka. Człowiek jest grzesznikiem. Ach, przecież musimy coś do tego dodać, musimy zasłużyć sobie na zbawienie. Ludzie w swojej mądrości chcieliby wymyślić coś innego, ale Bóg mówi, że wniwecz obraca mądrość ludzką i odrzuca roztropność ludzką. Czego zatem potrzebujemy? Potrzebujemy Chrystusa. Potrzebujemy Jego objawienia. Prostą wiarą możemy Mu zaufać we wszelkich okolicznościach. On jest mądrością od Boga dla nas, jak czytaliśmy w 30 tutaj wersecie. Ale wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem. On jest mądrością, On jest sprawiedliwością, On jest poświęceniem, On jest odkupieniem. Czego potrzebujemy? No Chrystusa, bo On jest wszystkim. Czym było to chrześcijańskie poselstwo dla Żydów zgorszenia, a dla Greków głupstwo? W poselstwie Jezusa, o Jezusie Chrystusie są pewne takie stałe punkty, które głoszono także i w tym pierwszym kościele, i w Koryncie, i głosimy do dnia dzisiejszego i będziemy głosić do końca dni, kiedy do momentu, aż przyjdzie Jezus Chrystus. Po pierwsze dotyczyło ono tego, że w oznaczonym czasie nadejdzie Mesjasz. Wszyscy oczekiwali, Żydzi oczekiwali na przyjście Mesjasza. Oczekiwali, spodziewali się, różne chyba wyobrażenia o tym przyjściu Chrystusa mieli, ale kiedy długo oczekiwany Mesjasz nadszedł, czytamy, że swoi go nie przyjęli. Nie przyjęli go, on przyszedł, a oni go nie przyjęli, oni go odrzucili. On? Nie przyjęli go właśnie dlatego, że nie zgadzało się to z ich ludzkimi oczekiwaniami. Ludzkie pomysły, ludzka mądrość im przeszkodziła w tym, aby przyjęli. Ale Słowo Boże nam mówi, że tym, którzy Go przyjęli, tym, którzy otwartym sercem uwierzyli Jezusowi Chrystusowi, zaufali, uwierzyli w to, co On uczynił, tym Bóg dał prawo, aby się stali dziećmi Bożymi. Po drugie, to poselstwo dotyczyło faktów związanych z życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa Chrystusa, tego Mesjasza, na którego oczekiwali. I to znowu nie było, było nie do przyjęcia ani dla Żydów czy też Greków. Król, Pan, Władca, ten potężny, ten miałby tak skromnie żyć i potem taką tragiczną śmiercią umrzeć? Pan i Król? Jak to jest możliwe? Tak skromnie żyć. Lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, a Syn Człowieczy nie miał gdzie by głowy skłonić. To jest ten Wybawca, to jest ten Zbawiciel, to jest niemożliwe. I to było przeszkodą. I czasem do dzisiaj ludzie tak myślą, ach, taki prosty ten Pan Jezus, cieśla, czy syn cieśli, czy sam cieślą był. Po trzecie, przyjście Zbawiciela łączyło się z wypełnieniem proroctw dotyczących właśnie tego pierwszego przyjścia. Ale wiemy o tym, że wielu Żydów ciągle oczekuje tego pierwszego przyjścia Jezusa, więc to była kolejna przeszkoda. My ciągle oczekujemy. Dlaczego ciągle oczekują? Bo mają inne wyobrażenie. I po czwarte, to poselstwo chrześcijańskie skłaniało i skłania do dzisiaj człowieka do pokuty i do zaufania Jezusowi Chrystusowi. Więc do pokuty, czyli do zmiany życia, do odwrócenia się od czegoś, co być może jest przyjemne, co być może jest miłe, co mi się podoba po ludzku. Teraz muszę zrezygnować z mojego towarzystwa, teraz muszę zrezygnować z tego najlepszego baru, teraz muszę zrezygnować z tych kolegów, z którymi tam siedzę przez 15 lat czy więcej, teraz muszę z tego zrezygnować. To jest pokuta. I znowu to było przeszkodą i jest przeszkodą dla ludzi dzisiaj. Niezwykle trudnym to było. I wydawałoby się, że to chrześcijańskie poselstwo zarówno i dla Żydów, jak i Greków nie miało żadnych szans powodzenia. Tutaj o tym czytamy. Tak trudno im to było przyjąć. I dlatego też apostoł Paweł mówi do Koryntian, bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Więc porównanie tej Bożej, bym powiedział chyba niby słabości, słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Wszechmogący Bóg, Pan, o którym dzisiaj śpiewaliśmy, On jest Panem. Mądrość ludzka, nasza mądrość, nasze nawet zdobycze, nasze osiągnięcia, niech one raczej będą na boku, a nie Chrystus będzie gwiazdą w naszym życiu. I teraz apostoł Paweł mówi do wierzących w Koryncie od od 26 wersetu do tych, o których czytamy w tych pierwszych wersetach, do zboru Bożego, do poświęconych w Chrystusie, do powołanych świętych, do tych, którzy zostali obdarowani wszystkim, którym udzielona została wszelka łaska, mówi do nich tak: spójrzcie na siebie, przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście. Myślę, że Koryntianie wtedy zaczęli się rozglądać i no tak, Darek, no kim on jest? I zaczęli sobą pogardzać. Nie, nie, to nie tak było. To nie tak było. Tu wcale nie chodziło o to, że to byli właśnie jacyś tacy najbiedniejsi, najbardziej chorzy, niewykształceni, ślepi, upośledzeni. Nie o to chodziło, absolutnie nie o to chodziło. I nie oznacza to, że dzisiaj w Kościele są tacy ludzie. Chociaż Słowo Boże nam zwraca uwagę na to, że właśnie do takich, że tacy mają mieć, dla takich mamy jako Kościół Chrystusa mieć najmocniej serce otwarte. Dla tych, którzy są w potrzebie. Bo przecież Pan Jezus nie przyszedł do tych, którzy się dobrze mają, ale do tych, którzy się źle mają. Nie przyszedł do zdrowych, ale do tych, którzy są chorzy. Nie przyszedł do tych, którzy wiedzą wszystko, ale do tych, którzy Go potrzebują. Potrzebują Jego wiedzy, Jego mądrości. A więc zarówno bogaci, jak i biedni potrzebują Chrystusa. I młodzi, i starsi potrzebują Chrystusa. Przypatrzcie się zatem, bracia, kim jesteście według powołania waszego. I potem czytamy w tym fragmencie kilkakrotnie, ale to, co u świata głupiego, wybrał Bóg. Wybrał Bóg. Kilkakrotnie czytamy o tym, że to wybrał Bóg. Dlaczego to takie ważne, abyśmy pamiętali o tym, że to Bóg wybrał? Dlatego, aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem Bożym. To Boża łaska, to Boża miłość do nas. To Bóg nas pociągnął do siebie. To Bóg uczynił. Oczywiście On chce, aby wszyscy byli zbawieni, ale to, że myśmy skorzystali z łaski Bożej, to też jest Boża łaska. To, że kiedy On nas wzywał, a myśmy powiedzieli: tak, Panie, to jest Boża łaska. On nas przyciągał do siebie, przyciągnął do siebie i to, że myśmy odpowiedzieli na Jego wezwanie, to przecież Boża łaska. To nie dlatego, że no ja Tobie, Panie, łaskę zrobiłem, bo Ty mnie wzywałeś, pewnie mnie potrzebowałeś. No to pójdę, Panie, no dobrze, okej, okay. Skoro mnie potrzebujesz, niech stracę, będę mniej zarabiał, będę miał się gorzej, ale no dobra, niech tak będzie. To Boża łaska, żeśmy odpowiedzieli na Boże wezwanie. Łaska Boża, że należy do żadnych, że należy do Chrystusa i nie mam żadnych zasług. Kto się chlubi, niech się w Panu chlubi. I tutaj jest Słowo Boże nam mówi o chlubieniu. Chlubieniu. W Księdze Jeremiasza w 9 rozdziale czytamy tak. Tak mówi Pan, niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością, niech się nie chlubi mocarz swoją mocą, niech się nie chlubi bogacz swoim bogactwem. Lecz kto chce się chlubić? Kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja Pan czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nim mam upodobanie. Ciekawie by brzmiał ten werset, gdyby było napisane, lecz kto się chce chlubić, niech się chlubi tym, że ma dwa tytuły profesorskie, że jest prezydentem kraju takiego czy innego. Niech się tym trochę pochlubi, no przecież coś włożył, wyszkolił się, wykształcił się, przygotował się do tego zadania. Kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny. Ta rozumność polega właśnie na tym, że wiem o Bogu, że Go poznałem, że Go chcę poznawać dalej. Rozumny człowiek będzie chciał poznawać Boga. Czytaliśmy w czwartek kilka fragmentów ze Słowa Bożego o ludziach, którzy nie chcą słuchać rady. Nie chcą słuchać rady. Kto nie chce słuchać rady, zejdzie na manowce. Kto nie chce słuchać rady, jest głupi, jest napisane w przypowieściach Salomona. Kto mimo wielu upomnień ciągle trwa w uporze, będzie nagle bez ratunku zdruzgotany. A Bóg mówi, rozumny to ten, kto wie o mnie. Wie o mnie, wie, że ja Pan, wie, że ja Pan czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość. Miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość. Wiesz o tym, siostro i bracie, że to Bóg czyni miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość? Niech ta prawda w nas się, powiedzmy, pomnaża, że Bóg jest naszym Bogiem, Bogiem zbawienia, że On okazuje miłosierdzie, że On jest Bogiem prawa, że to, co On powiedział, to się spełni, że On Bogiem, jest Bogiem sprawiedliwości, jest sprawiedliwością naszą, że tylko dzięki Niemu możemy być usprawiedliwieni. A więc jeśli kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, wie o tym, że ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie. Bóg ma upodobanie w miłosierdziu, Bóg ma upodobanie w prawie, w sprawiedliwości. I Bóg to miłosierdzie chce nam okazywać. Bóg chce, abyśmy prawo Jego nie tylko przestrzegali, te zasady i nakazy, zakazy, ale żebyśmy z tym prawym życiem żyli. Nie po to, aby nas w jakiś sposób stłamsić w naszym życiu. Nie Bóg po to nam to przedstawia, abyśmy przestrzegali, ale dla naszego dobra. Ludzie zawsze chcą się chlubić czymś, co osiągnęli, co zdobyli i w ten sposób wywyższają swoje ja. Wywyższają swoje ja. Popatrzyłem na moje córki i myślę, no można by się nimi pochlubić trochę. Ale myślę sobie, Boże, jakie to wspaniałe, że Tobie chcą służyć. Bracia i siostry, prawdziwa pokora, biblijna pokora i takie życie po Bożemu jest wtedy, kiedy uświadamiamy sobie, że bez Chrystusa nie jesteśmy w stanie nic uczynić. Że to, co mamy i to, do czego w ogóle zdążamy, to, że Bóg nas prowadzi, to wszystko Jego zasługa. Bóg może wszystko i On nas chce prowadzić. I prawdą jest, że człowiek zbyt pewny siebie, pewny swoich zdolności, pewny tej mądrości ludzkiej, czasem sprytu, czasem pewny swojego zdrowia, pewny, mnie tu nic. Ja nigdy w szpitalu nie byłem jeszcze, ja się tym chwalę, bo nigdy nie byłem jeszcze w szpitalu. Ja mam końskie zdrowie, mój dziadek ma prawie 100 lat i jeszcze żyje i chwała Bogu, ja też taki będę. Ale chciałbym raczej się tym nie chwalić, ale powiedzieć, Boże, to wszystko dzięki Twojej łasce, to wszystko dzięki Tobie. Dlatego, że człowiek pewny siebie, pewny swoich zdolności, tej mądrości ludzkiej, w końcu staje się rozbitkiem, w końcu staje się takim życiowym katastrofą życiową, bez Boga. I to jest właśnie ten jeden z takich pozornych paradoksów. Dla ludzi tego świata to jest takie głupie. Słaby, być słabym, aby być mocnym. To, co słabego wybrał Bóg. Ale bracia i siostry, w Słowie Bożym mamy wiele takich pozornych paradoksów. Silnymi są ci, którzy są świadomi swoich słabości. A więc chcesz być silny w Bogu? Bądź słaby. Słaby to nie znaczy, a ja niczego nie potrafię, ale zależny od Boga, uzależniony w każdej sytuacji od Boga. Słowo Boże nam mówi w drugim liście do Koryntian, mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Naczynie gliniane. Z gliny zostaliśmy ulepieni. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Gliniane naczynia. Ale w tym glinianym naczyniu, kiedy to gliniane naczynie jest zależne od Boga, pokorne w swoim sercu, zależne od Boga, w nim się może objawiać moc Boża. I ta moc Boża wszystko przewyższająca. Dalej apostoł Paweł mówi, że czy Bóg do niego mówi, dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości. I apostoł Paweł mówi, najchętniej więc chlubić się będę słabościami. Więc niech się nie chlubi mędrzec swoją mądrością. Czym ma się chlubić? Tym, że jest zależny od Boga. Tym, że wie o Bogu. Wie o tym, że Bóg jest Bogiem mocy. Najchętniej więc chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. I oczywiście nie jest łatwo być słabym, być takim skromnym, pokornym przed ludźmi, ale w oczach Bożych to ma znaczenie. W oczach Bożych to ma wielką wartość. Ten, kto uczyni siebie słabym, nie będzie domagał się swoich praw, nie będzie walczył z innymi, nie będzie udowadniał, nie będzie stawiał swoich argumentów, ja mam rację, ale w pokorze, w uniżeniu. Przemyśli i będzie błogosławiony przez Boga. A więc jeśli chcesz być mocnym, stań się słabym. Jeśli chcesz być bogatym, to stań się biednym, jest w Biblii napisane. Jest. Chcesz być bogatym, to stań się biednym, tak jak Pan Jezus. A Piotr rzekł, oto my opuściliśmy, co było nasze, a poszliśmy za Tobą. On zaś rzekł do nich, zaprawdę powiadam Wam, że nie ma takiego, który by opuścił dom, czy żonę, czy braci, czy rodziców, czy dzieci dla Królestwa Bożego, a nie otrzymał w zamian daleko więcej w czasie obecnym, a w świecie przyszłym żywota wiecznego. W innych fragmentach czytamy, że otrzyma stokrotnie. Stokrotnie braci, stokrotnie sióstr, stokrotnie. Czasem trzeba poświęcić coś dla Boga i najlepiej poświęcić wszystko. Może to być kariera, może to być jeszcze coś innego, mogą to być pieniądze, może to być prestiż, mogą to być inne rzeczy. Ale jeśli zainwestujemy w Królestwo Boże, to otrzymamy stokrotnie więcej, a może i tysiąckrotnie więcej. Inny taki paradoks to jeśli chcesz być przywódcą, zarządcą, to stań się sługą. Sługą. Pan Jezus był sługą wszystkich. Kto chce być wywyższony, będzie poniżony, ale kto się poniża, będzie wywyższony. Unisz się, aby być wywyższony. Nie wywyższaj się sam, bo zostaniesz poniżonym. Bracia i siostry, i to uniżenie, pokora nie jest czymś, z czym się urodziliśmy, ale nad czym pracujemy w naszym życiu. Przynajmniej ja w moim życiu to coś Pan Bóg mnie uczył i myślę, że jeszcze wiele, wiele pracy przed Panem, aby mnie uczyć tych rzeczy. Albo inna prawda wynikająca ze Słowa Bożego. Jeśli chcesz żyć, to musisz umrzeć. Umrzeć. A więc raczej umrzyj, żeby żyć. Musisz umrzeć, aby żyć. Gdzie się umiera? Na krzyżu się umiera. Na krzyżu się umiera. Krzyż jest tym narzędziem, na którym giną nasze pragnienia, nasza ludzka mądrość, nawet czasem muszą umrzeć nasze jakieś umiejętności. Cielesne pragnienia umierają na krzyżu. Dlatego Pan Jezus mówi, weź krzyż i idź za mną. Bracia i siostry, takie dziwne te paradoksy w swoim życiu. Wczoraj, kiedy uwielbialiśmy Boga, przyszło mi na myśl jeszcze jedna bardzo dziwna sprawa. Przecież w życiu naszym mamy tak wiele chwil, czy tak wiele powodów do tego, aby narzekać, aby myśleć, Boże, och, jakie trudne to życie. A Słowo Boże nam mówi, podaje nam przykład Pawła, Sylasa. Czy oni mieli powód do narzekania? Czy mieli powód do tego, aby złorzeczyć innym? Pewnie, że mieli. Ale ten paradoks na tym polega, że zaczęli chwalić Boga i doznali wyzwolenia. Może w życiu naszym jest tak, że tak by się chciało ponarzekać, tak by się chciało poużalać nad sobą. Zacznij chwalić Boga. Zacznij Go uwielbiać, zacznij czcić Go, poświęć całe swoje życie, być może nawet zrezygnuj z czegoś, a poświęć swoje życie, aby Boga uwielbiać i zobaczysz rezultaty. Dlatego, bracia i siostry, kiedy żyjemy na tej ziemi, niech nasze głoszenie, nasze mówienie, nasze życie nie spowoduje tego, żeby krzyż Chrystusowy utracił moc. Niech Chrystus będzie w naszym życiu gwiazdą. Nie mądrość nasza, nie nasze zdolności, ale zawsze pamiętajmy, że potrzebujemy Boga, potrzebujemy Jego łaski, potrzebujemy pokornego serca, aby Boża moc mogła się w nas objawiać. Amen. Niech Pan nam w tym pomoże, abyśmy żyli dla Jego chwały, abyśmy służyli Mu całym swoim sercem, całym swoim życiem. Powstańmy, drodzy.